Albo jeszcze troszeczkę, bo ja mam
Potrzeby większe.
tak.
Masz większe potrzeby akustyczne.
Zawsze byłem przyzwyczajony
Do głośnego
do
dzwonka.
głośnego grania, bo towarzyszyła mi muzyka, jak śpiewałem i musiałem wszystkie instrumenty dobrze słyszeć. Ale jeszcze poproszę więcej.
Proszę bardzo.
Jeden, dwa, ale tak, ciebie słyszę coraz głośniej, a siebie głośniej, ale jest różnica. Dobrze, teraz
Tak?
tak,
Tak?
teraz
Dobrze,
jest ok.
dobrze. Ja
Teraz słyszę równie dobrze i ciebie, i siebie.
No jest bardzo dobrze w takim
Dobre poziomy.
razie.
W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa, witam Panie Adamie.
Dzień dobry.
Dzisiejszy otwarty mikrofon odbywa się już tradycyjnie, nie przez
Tak,
internet.
tak, tak, tak,
Trochę
tak.
szkoda.
Jesteśmy już w studio,
Trochę szkoda.
już bez Skype'a. Ale może kiedyś przyniesiemy Skype'a do studia, żeby odtworzyć atmosferę czasów pandemii.
Atmosferę z pandemii. No, zaczynamy dzisiaj tematem względnie radosnym, ponieważ w poniedziałek był Dzień Dziecka, a była to doskonała okazja, aby porozmawiać o polskich dzieciach, dzieciństwie i różnicach w wychowaniu młodego pokolenia wczoraj i dziś. Pytaliśmy naszych słuchaczy, jak wspominają czas własnego dzieciństwa, co ich zdaniem zmieniło się na plus, a co na minus we współczesnych modelach wychowania. Posłuchajmy refleksji naszych słuchaczy.
Uważam, że przede wszystkim rodzice odpowiadają za swoje dzieci, bo oni dają im życie i za nie odpowiadają za wychowanie. Nie można tego zwalać ani na szkołę, ani na kapłanów, ani na jakieś instytucje i tak dalej. To wszystko są rzeczy pomocnicze.
Jest o wiele lepiej, jeśli chodzi o względy edukacyjne, jest wyższy poziom życia. Ale moim zdaniem dzieci, też młodzież nie docenia tego, co mamy. Kiedy się miało kromkę chleba, to się to zostawiało do jakiejś kury czy do jakichś zwierząt, żeby to zjadło. A teraz nie smakuje mi, wyrzucę do kosza, dobra jest.
Dzieci były, są i będą zawsze, jakie by nie były, kochane. To jest przede wszystkim, że są kochane. Zależy, jakich mają rodziców. To też dużo trzeba pod uwagę wziąć. A przede wszystkim nauczycieli. Podziwiam nauczycieli, którzy pracują z dziećmi niepełnosprawnymi, a w końcu to też nasze dzieci.
Jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli my im nie pokażemy, jak spędzać wolny czas, to wiadomo, że dziecko w dobie komputerów będzie ten czas spędzać przy komputerze.
No ja myślę, że nam pokoleniom jeszcze czasów komuny, to współczesne dzieci mogą pewnych rzeczy pozazdrościć. No mam tu na myśli przede wszystkim zdrową żywność. Rodzice są zmuszani do tego przez struktury tego chorego państwa, by podawać dzieci jakimś eksperymentom, właśnie szczepionkom.
Panie Adamie, takie mam wrażenie, że to dosyć karkołomne są porównania, ponieważ one dotyczą sfery emocjonalnej, których nijak nie można porównywać, bo jak my ludzie, jakby zbliżający się, ja już na emeryturze, a pan zbliżający się, możemy patrzeć na dzieciństwo naszych wnuków, czy wnucząt, jeśli mogę tak mówić o tej różnicy wiekowej.
No prawda? Tak.
Że zawsze będzie w nas troszeczkę tego, jak mawiał Wańkowicz, smrodku dydaktycznego, że nasze dzieciństwo było lepsze, albo że jakby nasze doznania były jakby inne. A ja myślę, że dzieciństwem to jest zawsze tu i teraz. To znaczy każde dzieciństwo jest względnie beztroskie i rodzice starają się, żeby dzieciom nie zbywało ptasiego mleczka. Czasem tego jest więcej, czasem mniej. Kochają te swoje dzieci jakby niezależnie od epoki tak samo. I że dzieci chyba zawsze wspominają swoje dzieciństwo jako taki okres nieomal rajski.
Tak, pełna zgoda. Ja się w ogóle nie czuję ekspertem od dzieci, od wychowywania dzieci. Nie mam dzieci. Dawno bardzo temu pracowałem w szkole i miałem kontakt z dziećmi, właściwie z młodzieżą, z dziećmi chyba nigdy. Natomiast pamiętam, jak to było, kiedy byłem dzieckiem i mimo...
I co robiłem?
Tak, i mimo kilku tragicznych takich doświadczeń, które wpłynęły na moje dzieciństwo, uważam je za szczęśliwe, pomijając te tragiczne zdarzenia. I nie siliłbym się na żaden dydaktyzm i opowiadanie, no że moje dzieciństwo było lepsze, a w ogóle dawne czasy były lepsze. Nie czuję się powołany do ocen, a już ekspertem w kwestii wychowywania dzieci nie jestem w ogóle.
Wczoraj rozmawiałem ze znajomą i pojawiło się takie słowo krasula i w jakimś teleturnieju pytano, kogo to jest jakby imię własne, na kogo tak mówiono. I dostrzega w tej bezradności współczesnych teleturniejowiczów, jakby, że nie wiedzą, co to jest krasula.
Ale też, panie Krzysztofie, język ewoluuje. Język na przestrzeni ostatnich 50 lat, bo ja mam taką skalę porównawczą, zmienił się bardzo. Innym nieco słownictwem, inne pojęcia były charakterystyczne dla lat 60. Inaczej żartowaliśmy w latach 70. W latach 80. pojawił się ten już taki bardzo popularny metajęzyk młodzieżowy, zaprawiony często grypserą więzienną. Dzisiaj młodzież też ma bardzo wielki talent do wymyślania nowych słów, bo język polski jest bardzo plastyczny.
Ja zauważyłem, jak mój syn dawno temu się zmagał z książką Sienkiewicza W pustyni w puszczy, że on pewnych słów nie rozumiał. Pytał mnie się, co to oznacza. Nie? I tak pomyślałem sobie, że w słowie krasula jest pewnego rodzaju uroda, ponieważ ono bierze się od słowa krasa.
Tak.
Czyli
tak.
Krasula, inaczej ślicznotka, można tak powiedzieć.
Ale w ogóle krasula to było też określenie na krowę. Pieszczotliwe określenie.
Ale to oznacza w tłumaczeniu takim, że tak powiem, luźnym, że ślicznotka. Tak dawniej wieśniak nazywał swoje zwierzę, które żywiło całą rodzinę.
Tak jest.
I było ono piękne. Dzisiaj trudno jest to sobie wyobrazić.
Ale na gruncie bliskiego nam języka ukraińskiego mamy określenie krasunia. Krasunia, czyli śliczna dziewczyna.
No tak.
Od rosyjskie krasawica po ukraińsku.
Krasnaja płoszczać.
Krasunia, czyli taka śliczniunia, ślicznotka. To ładnie bardzo brzmi.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Porzućmy dzieciństwo, wróćmy do spraw poważnych. Wtorek. Rząd realizuje kilka dużych inwestycji o charakterze geostrategicznym. Przyszłość tych strategicznych inwestycji jest tematem dyskusji także w kampanii wyborczej. Kandydaci formułują różne wypowiedzi na ten temat. Nie chcę powiedzieć, że sprzeczne, raczej jakby dzielące elektorat na tych, którzy są za i na tych, którzy są przeciw. Pytaliśmy słuchaczy, jak oni odbierają spór na temat tych wielkich inwestycji.
Proszę mi powiedzieć, jaką inwestycję PiS w ciągu swojej 5-letniej kadencji skończył, oddał? To, że prezydent stoi przy podpisaniu umowy na rurociąg, pięknie. To, że stoi przy Mierzei Wiślanej, gdzie stoją dwie koparki w tle i przerzucają puste powietrze, to pięknie.
Ogromnie się Polska rozbudowuje. Mierzeja Wiślana to nie tylko przekop, ale i ogromne oszczędności w dolarach płacone Rosjanom za przepływ. Musimy się tego pozbyć, bo już za gaz płaciliśmy ponad 30 lat 5 razy drożej jak inni. PiS zwiększył inwestycje o 44%.
Wróćmy do lokalnego rynku, nie musimy patrzeć do inwestycji. Ja jestem mieszkańcem Żar. Rusza przebudowa północy Nicki drogi 18 w Berlin-Wrocław. Po co daleko szukać?
Budujemy już elektrownię jądrową kilka lat. Biorą duże pieniądze, tak jak port ten, jak port lotniczy, prawda, duży, a kiedy to ruszy, to
Nie może być tak. Ja jestem za inwestycjami, żeby młodzi mieli pracę.
Panie Damian, co by nie mówić, to warto jest tutaj użyć takiej metafory, że Centralny Port Komunikacyjnych ma szansę być taką przedwojenną Gdynią, czyli takim kołem napędowym dla gospodarki. W sposób dzisiaj trudny do przewidzenia, ponieważ tak jak rozmawialiśmy już na ten temat w radiu, mam takie wrażenie, że decyzja na ten temat nie mogła powstać bez konsultacji z rozmaitymi gremiami międzynarodowymi, że bez jakby tego tła międzynarodowego ten port nie ma sensu. Ja nie sądzę, żeby jakby ten port był przeciwko komuś w sposób jakby oczywisty, wypowiedzeniem, no nie wiem, jakby status quo istniejącego, że to wszystko odbywa się za zgodą wielkich tego świata, którzy przyjdą do tego portu, przylecą do tego portu i będą w oparciu o ten centralny port komunikacyjny zmieniać również geopolityczne znaczenie Polski.
Tu zgoda. Oczywiście ten port będzie miał znaczenie geopolityczne, tak jak pan na to słusznie zwraca w moim najgłębszym przekonaniu uwagę. Pisze zresztą o tym i mówi od wielu lat dr Jacek Bartosiak, czołowy polski geostrateg, który także w swojej książce...
Bodaj pierwszy dyrektor zarządzający tym projektem.
Tak, tak, ale on ma inne zajęcia, to jest niezależny ekspert. W każdym razie międzynarodowe znaczenie tego przedsięwzięcia nie jest kwestionowane w kręgu ekspertów, natomiast jest kwestionowane przez jednego z kandydatów, konkretnie Rafała Trzaskowskiego, który wiedzy geopolitycznej nie ma żadnej. Nie ma też programu. Ja mam dzisiejszy wywiad.
To ma program negowania wszystkiego.
Ja mam dzisiejszy wywiad z Rafałem Trzaskowskim dla Dziennika Gazety Prawnej i jego tytuł jest tak. Będę wypalać żelazem to, co zrobił PiS. Więc można powiedzieć, że także 500+ będzie Rafał Trzaskowski wypalał żelazem. I w pewnym momencie pytany przez dziennikarza, pytanie brzmi, a jakie są propozycje antykryzysowe Rafała Trzaskowskiego? A Rafał Trzaskowski odpowiada, o programie będę szczegółowo mówił w kolejnych dniach. Czyli nie ma programu.
Jest to programu.
Kandydat, który nie ma programu i to przyznaje. A teraz krótko o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, żebyśmy się niepotrzebnie nie koncentrowali na Rafale Trzaskowskim. To jest przede wszystkim 150 tysięcy nowych miejsc pracy. To nie jest tylko szansa dla rozwoju lotnictwa, ale także to jest wielki hub komunikacyjny, który jest wpięty w Via Carpatia, biegnącą od Kłajpedy do Konstancji. Czyli będzie Via Carpatia łączy Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i wpinka w postaci Centralnego Portu Komunikacyjnego na tej trasie. Centralny Port Komunikacyjny będzie oddziaływał na całą wschodnią Polskę, ale nie tylko, bo odnogi komunikacyjne, które będą powstawały, będą sięgały także z zachodniej Polski.
To jest oczywiste, że i Litwa będzie z tego korzystała, Ukraina, Słowacja.
I teraz szybciutko, bo czasu nie mamy za dużo. Rzeczpospolita poznała wyniki badań, które były pewną podstawą do też podejmowania decyzji związanych z prowadzeniem tego tematu do kampanii wyborczej. Okazuje się, że 78% ankietowanych Polaków zgadza się z tezą, że w czasie kryzysu powinno się uruchamiać wielkie inwestycje publiczne. Ponad 70% elektoratu głównych partii opozycyjnych poza Konfederacją także zgadzało się z tym twierdzeniem. Także Rafał Trzaskowski, nie mający programu, negujący potrzebę budowania Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozmija się całkowicie
z rzeczywistością
i z potrzebami społecznymi.
Ale to nie jest w tym nic dziwnego.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Skoczmy do Ameryki. W środę zajmowaliśmy się tym, co dzieje się w największych amerykańskich miastach, gdzie trwają manifestacje i zamieszki. Falę burzliwych rozruchów i komentarzy o rasizmie w USA wyzwoliło zabójstwo czarnoskórego George'a Floyda przez białego policjanta podczas aresztowania w Minneapolis.
Ikona demokracji, takie rzeczy. Ale to czara goryczy się przelała tą śmiercią czarnoskórego obywatela Stanów Zjednoczonych. 37 milionów bezrobotnych. Ludzie, którzy dostają od rządu paczki żywnościowe, no to uważam, że to troszeczkę śmieszne jest.
Takim prostym słowem określę. To jest bandytyzm. Wykorzystują właśnie śmierć niewinnego człowieka i rabują, bo mają tą okazję, bo są bezrobotni. No jest okres taki, jak jest.
Media, głównie ta nowa lewica tak zwana też, mówi, że to tylko biali ludzie są winni rasizmu, a to działa w różne strony, tak? O tym się kompletnie nie mówi często, a powinno się te przypadki też nagłaśniać, tak? Bo uważam, że wszyscy są równi i musimy się nawzajem szanować.
Jeżeli nie policja, to Gwardia Narodowa, jeżeli nie Gwardia Narodowa, to wojsko, plus do tego zwykli obywatele, których też są ludzie czarnoskórzy, tylko ludzie uczciwie pracujący, a nie zwykłe nieroby. Widać, że na ulicach są patrole, tak, obywatelskie, z bronią i pilnują swojego dobytku. Także myślę, że Amerykanie sobie poradzą.
Gdzieś na Facebooku czytam, że jak ogląda się telewizje w Stanach Zjednoczonych, Fox i CNN. Ja tego nie oglądam, więc nie wiem. Widzowie mogą mieć wrażenie, że to są relacje z dwóch różnych krajów. I ja mam takie przekonanie, że my troszeczkę za bardzo się, że tak powiem, fascynujemy tym, co tam się dzieje. Mam takie przekonanie, że to jest element pewnej amerykańskiej specyfiki demokratycznej, która w znacznej części dzieje się na ulicach i w trakcie takich dosyć burzliwych, podkręcanych, emocjonalnych jakby wystąpień. Jakby dla nas, dla cywilizacji europejskiej, szczególnie naszej, rabowanie sklepów z powodu tego, że ktoś ma źle w życiu, jest czymś, co jakby nie mieści się jakby w naszych konwencjach protestowania. Nawet w czasach jakby wielkich społecznych protestów, kiedy miliony ludzi strajkowało, tysiące ludzi było na ulicach, jakby nie było tego odruchu rabowania sklepów, niszczenia mienia. To są rzeczy jakby incydentalne i nawet można powiedzieć, że jeśli w Polsce takie rzeczy się działy, to one działy się z powodu importowanych terrorystów z Antify. Jakby to nie leży w naszej naturze.
Oglądam zarówno CNN, to jest telewizja kojarzona z Partią Demokratyczną. Fox jest bardziej prawicowy, ale nie jest kojarzony z Partią Republikańską. I Bloomberg, stacja amerykańskiego miliardera, nie jest kojarzona ani z demokratami, ani z republikanami. Więc oglądając te trzy stacje sieci telewizyjne, można sobie wyrobić pewien średni pogląd. Natomiast sprawa jest niezwykle złożona, bo mamy tam w tej chwili 40 milionów bezrobotnych z powodu koronawirusa i to są ludzie sfrustrowani. I część, bo przecież nie 40 milionów ludzi wychodzi na ulicę, można powiedzieć, że to jest w skali Stanów Zjednoczonych nawet nie 10% na ulicach, co świadczy, że większość społeczeństwa amerykańskiego zachowuje spokój. Natomiast wychodzą ludzie sfrustrowani, wychodzą ludzie także, którzy nie mają od lat pracy, a więc nie są świeżymi bezrobotnymi, tylko są tak zwanymi prekariuszami. To są ludzie, którzy są na bardzo luźnych umowach zlecenie, żyją z zasiłków. Są to też, jak obserwuję, bardzo dużo białej młodzieży, w tym zdarzają się białe kobiety, młode. Co też cechą charakterystyczną Stanów Zjednoczonych jest to, że żeby pójść na dobre studia, trzeba wziąć kredyt, który się spłaca większość życia. Także tam jest bardzo wiele punktów zapalnych. Z jednej strony jest frustracja społeczna, z drugiej strony mamy frustrację policji, która bardzo często musi naprawiać błędy systemu, walczyć z potężnymi gangami narkotykowymi, gdzie wielu burmistrzów, wielu władz miejskich przymyka oczy na faktyczną władzę gangów narkotykowych nad wieloma dzielnicami w wielu miastach. No i to oczywiście powoduje frustrację policjantów. To, czego się dopuścił ten biały policjant, jest niedopuszczalne. On słusznie będzie odpowiadał za morderstwo i jego koledzy także. Natomiast Ameryka widziała nie takie zamieszki. Ja już mówiłem o swojej długiej perspektywie. Ja pamiętam, kiedy Gwardia Narodowa była wyprowadzana za czasów Nixona na ulicę. Mieli nasadzone bagnety na karabinach, a te demonstracje wstrząsały Stanami Zjednoczonymi w przeciągu kilku lat. Kilka lat demonstracji ulicznych. Tutaj te zamieszki wygasną szybko, natomiast one mogą mieć wpływ i już mają wpływ na kampanię wyborczą w Stanach.
Ja dostrzegam w tym pewien wątek globalny. Ja nie bardzo wierzę w spontaniczne protesty społeczne. Zawsze gdzieś tam szukam inspiratorów. Kogoś, kto tych ludzi na ulicę wyprowadza, ktoś ich prowokuje. Media są potężną bronią, która jest w amerykańskiej demokracji wykorzystywana do bólu. I tam
w polskiej też. W każdej demokracji.
W każdym razie chodzi o to, że mamy w tej chwili do czynienia z ustalaniem się, czy z ucieraniem się nowej pozycji Ameryki wobec Chin. Epidemia koronawirusa zmieniła pewien stabilny pogląd na globalne sprawy. Chiny znalazły się pod silną presją. Pani Angela Merkel zdaje się zaczyna wierzgać i też jakby zaostrza się język dyplomatyczny między nią a prezydentem Trumpem. Dzieje się coś ciekawego i pewnie do tego będziemy musieli jeszcze wrócić. Przejdźmy
z przyjemnością to zrobić.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Pani Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów prezydenckich. Lekcja Głowy Państwa odbędzie się 28 czerwca. W otwartym mikrofonie pytamy o to, czy ta data jest dobrą datą i czy jesteśmy na to gotowi i co o tym sądzimy o zakończeniu tego sporu. Posłuchajmy słuchaczy.
Kiedyś muszą się odbyć, a niech się odbędą już tego 28 czerwca. Wybory, wybory, bo to źle, bo tamto źle. Są inne sprawy, pandemia. Skończyć temat, zamknąć zaprzysięg nowego prezydenta i niech kraj żyje dalej.
No ja uważam, że to jest najwcześniejszy sensowny, możliwy termin. Wybory 10 maja, frekwencja w nich byłaby tak niska, poszliby tylko najbardziej gorliwi zwolennicy PiSu i przez to te wybory byłyby nieuczciwe, mandat prezydenta byłby ułomny.
Oczywiście, no te wybory 10 maja no, powinny zdecydowanie się odbyć. Nie odbyły się no, ze względu na mordercze, wręcz zabójcze koperty i co tylko tam opozycja sobie wymyślała.
Jeżeli chodzi o wybory, normalne wybory, które miały być 10, to ja uważam, że to był błąd, że nie poszli wyborcy do urn i do komitetów. Dlaczego? Dlatego, że do sklepów ludzie chodzili w maskach. Tam też można było pójść i oddać swój głos.
Chciałabym, żeby się te wybory odbyły i myślę, że wszyscy Polacy, nie trzeba się denerwować ani kłócić, każdy ma swój rozum i wie, co zrobić. A teraz to najlepiej, żeby tak gdzieś na półtora tygodnia, na dwa i opozycja, i rządzący, i wszyscy troszkę się wyciszyli.
Dla mnie ten temat jest takim tematem pewnym, jakby związanym z pewnym obniżeniem ciśnienia, że ulga, że wreszcie skończy się ten kontredans, ten chocholitaniec, kiedy, jak i co, jak, w jaką metodę, jak, w jakim trybie i tak dalej, i tak dalej. To taka niepotrzebna jest zupełnie szarpanina. Rząd w sprawie wyborów, można powiedzieć, nie wykazał się jakimś zdecydowaniem i próbował się dostosować do sytuacji. Opozycja to po prostu wykorzystuje i histerycznie urządza jakieś jakby dramaty wokół tej całej sprawy. To, co działo się wczoraj w Sejmie, to po prostu jakby przekracza pewnego rodzaju próg jakby szacunku dla tych ludzi, prawda? I że wokół tych wyborów już wszyscy jesteśmy tak zmęczeni, że chcemy, żeby one chyba jak najszybciej się odbyły. Można powiedzieć, że słupki sondażowe są podkręcane, szaleją, dzieją się strasznie dziwne rzeczy. Kandydaci są nademocjonalni. No, nie wiem, czy to... Jak pan to odbiera?
Opozycja wykorzystywała sytuację i można powiedzieć, że miała wiatr w żagle, torpedując wybory 10 maja. Próbowała też, tam były takie intrygi pana Michała Kamińskiego z Koalicji Polskiej, z panią wicemarszałek z SLD i z panem senatorem Grodzkim z PO. Te intrygi polegały na tym, żeby próbować forsować nowy termin wyborów, czyli wyprowadzenie tego terminu po 6 sierpnia, tak żeby już nie było prezydenta Andrzeja Dudy i kiedyś przeze mnie szanowana pani pierwsza rzecznik praw obywatelskich Ewa Łętowska wzięła udział w tych intrygach. Bardzo wiele straciła w moich oczach, bo takich przepisów nie ma w Konstytucji w ogóle, natomiast pani Łętowska zaczęła się bawić w coś, co kiedyś nazywano falandyzacją prawa, czyli ona usiłowała wyinterpretować z Konstytucji jakąś sprawczą rolę pana Tomasza Grodzkiego. Ale ponieważ było to związane również, Platformie się przydarzyła zmiana kandydata, więc w interesie Platformy leżało ustalenie nowego terminu wyborów i to pokazuje, jak bardzo Platforma Obywatelska instrumentalnie potraktowała demokrację i termin wyborów. Bo mówiono tak, o zabójczych kopertach, tak, śmiercionośnych kopertach.
O listonoszach, posłańcach śmierci.
O listonoszach, posłańcach śmierci, o listach, które będą zarażać, kartkach papieru, a teraz na tych kartkach papieru zbierane są podpisy dla Rafała Trzaskowskiego. Ja rozumiem, że one są już sterylne, one nie będą nikogo zarażać, a ci, którzy będą chcieli skorzystać, bo mamy w tej chwili mieszaną jak gdyby ordynację wyborczą, że można też korespondencyjnie, to już Platforma pewnie uważa, że te koperty nie będą zabójcze i śmiercionośne. No to pokazuje w ogóle całą hipokryzję, ale też kuchnię polityczną. Kuchnia kampania polityczna zawsze jest brzydka, jest nieładna.
Ale atrakcyjna w sensie
Atrakcyjna, do komentowania. To znaczy Platformie udało się dokonać zmiany kandydata i to jest sukces Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej.
Gdyby nie było na to zgody PiSu, to by się nie udało. Jednak był jakiś układ pomiędzy PiSem a Platformą, że ta zmiana była możliwa do dokonania. Bo...
No ale też wielu komentatorów i mnie też jest taki bliski pogląd, że w gruncie rzeczy najlepszym kontrkandydatem dla prezydenta Andrzeja Dudy jest Rafał Trzaskowski. Zresztą on się bardzo stara, żeby ten dawny konflikt między PO a PiSem odgrzać na nowo. Przypomnę jeszcze raz tytuł wczorajszego wydania dziennika Gazety Prawnej. Będę wypalać żelazem to, co zrobił PiS. No więc to jest bardzo konfrontacyjna postawa i Rafał Trzaskowski po prostu uznał, że w jego interesie leży antagonizowanie społeczeństwa.
Czyli
i odgrzewanie
tego rowu,
starego
im
sporu.
Tym lepiej, prawda?
Dokładnie.
To jest trochę smutne, że tak politycy bardzo prywatnie widzą los kraju, w którym chcą zażądać. Życzymy państwu i sobie większego spokoju, więcej chłodu w polityce. O wyborach będziemy pewnie jeszcze dużo rozmawiać.
A przyrodzie życzymy więcej deszczu, żeby trochę padało.
Z jednej strony to dobrze, że pada deszcz, z drugiej strony, że trochę jest nam smutno, że nie możemy państwu życzyć miłego wypoczynku na łonie natury, o słoneczko, opalania się, łapania witaminy D.
Ale słoneczko przyjdzie.
Cieszmy się zatem tym, co jest. Jest maj, wszystko pięknie kwitnie, pachnie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.